Doktor Wojciech Fąferko to człowiek, który sprzedał biznes za miliony złotych, zatrudniając w nim ponad 120 osób. Po chwili postanowił na nowo rozkręcać kolejny biznes w tej samej branży.
Zdrowie naszej jamy ustnej wpływa bezpośrednio na zdrowie naszego całego organizmu i na naszą długowieczność, którą się też bardzo, bardzo interesuje.
Na przykład w ciągu godzinnej wizyty zostawiam 1000 zł, to statystycznie ile z tego zostaje w kieszeni stomatologa?
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Wyjątkowość mojego dzisiejszego gościa polega na tym, że łączy on w sobie kilka talentów. Jest zarówno prężnym przedsiębiorcą, jak i uznanym stomatologiem, implantologiem. Doktor Wojciech Fąferko to człowiek, który sprzedał biznes za miliony złotych, zatrudniając w nim ponad 120 osób. Po chwili postanowił na nowo rozkręcać kolejny biznes w tej samej branży. I muszę go tytułem wprowadzenia, nim przejdziemy sobie do kwestii medycznych, które dla każdego z Was na pewno będą bardzo istotne, bo dowiecie się sporo ciekawych rzeczy, zapytać. Skąd ta zmiana i dlaczego postanowiłeś wrócić do biznesu po exicie?
Super ciekawe pytanie. Dzięki, Filip, bardzo za zaproszenie. Mam uśmiech od ucha do ucha, jak Państwo widzicie, bo maluch to był mój pierwszy samochód, w którym jeździłem i jestem tak podekscytowany tą jazdą, że prawdopodobnie się będę uśmiechał cały czas. Filip, moja historia ze stomatologią zaczęła się tak naprawdę, kiedy chodziłem do 7 klasy podstawówki, bo już wtedy podjąłem decyzję, że będę stomatologiem. Swój pierwszy gabinet stworzyłem od zera w 2008 roku. To był gabinet dwustanowiskowy. On bardzo szybko się rozwijał i w pewnym momencie miałem już kilkanaście foteli w lokalizacjach w Katowicach, w Bydgoszczy i zatrudnionych ponad 120 osób. To był taki okres, kiedy duże korporacje zaczynały integrować, konsolidować gabinety stomatologiczne. No i my byliśmy trochę taką panną na wydaniu, ponieważ starały się o nas trzy duże sieci. No i wtedy ja byłem tak bardzo już zmęczony tą odpowiedzialnością, tą ilością zadań, które na mnie spoczywały, odpowiedzialnością za byt tak naprawdę wielu osób, że podjąłem decyzję o sprzedaży tego biznesu. I w momencie, kiedy go sprzedawałem, nie wiedziałem, czy będę pracował w korporacji przez kolejne lata, czy będę otwierał w przyszłości nowy gabinet. Byłem otwarty na różne możliwości. Natomiast po kilku latach pracy w korporacji zobaczyłem, że moja wizja stomatologii jest zupełnie inna niż wizja w korporacji. Bo w korporacji liczą się KPI, budżety, zyski, a dla mnie przede wszystkim liczyło się dobro pacjentów i dobro ludzi, którzy ze mną współpracowali. No i tak naprawdę postanowiłem stworzyć takie miejsce marzeń, ale nie moich marzeń, tylko marzeń pacjentów i moich współpracowników. No i dlatego otworzyłem w 2025 roku klinikę Dunik w Katowicach. Także taka była moja historia zawodowa i no, dlatego zdecydowałem się otworzyć gabinet po raz kolejny i wejść jeszcze raz do tej rzeki.
Wejść jeszcze raz do tej rzeki, ale myślę, że to też było bardzo istotne, żeby życie miało smak i sens. Ty jesteś człowiekiem zadaniowym, potrzebujesz też jakiejś ciągłej stymulacji do rozwoju, chęci poznawania nowych meandrów sztuki stomatologicznej, więc wiem, że uczestniczysz stale w różnego typu kursach. Dla mnie odcinki też są formą edukacji. Myślę, że dla wielu widzów także. Goszczę przedstawicieli różnych środowisk. Ty jesteś człowiekiem, który jest w stanie potwierdzić pewną tezę albo jej zaprzeczyć. Otóż natrafiłem na takie zdanie, że stan jamy ustnej bezpośrednio wpływa na nasze choroby serca, krążenia, praktycznie wpływa na nasz cały organizm. I się chciałem zapytać, czy to jest fakt, czy to jest mit?
To jest jak najbardziej fakt, Filip, i to jest taka dziedzina stomatologii, którą oprócz implantologii, która jest moim głównym polem zaangażowania, jest takim moim konikiem. I w ramach takiego swojego researchu, który od dłuższego czasu już prowadzę, odkryłem 5 takich obszarów, w których zdrowie naszej jamy ustnej wpływa bezpośrednio na zdrowie naszego całego organizmu i na naszą długowieczność, którą się też bardzo, bardzo interesuje. I chciałem Ci powiedzieć, że jakiś ból zęba, który by Cię spotkał, ból dziąsła, stan zapalny w jamie ustnej, to nie jest lokalny problem, tylko to jest coś, co rzutuje na cały Twój organizm. Te pięć obszarów, w których te dwa pola się łączą, to jest właśnie wpływ stanów zapalnych na różnego rodzaju organy w naszym ciele. Drugi taki problem, który nas dotyka, to jest spirala degradacji pokarmowej, czyli kiedy tracimy zęby, to mamy coraz większe trudności ze spożywaniem pokarmów wartościowych, czyli mięsa, warzyw surowych, orzechów, i pogarsza się przez to nasz stan zdrowia. Trzeci obszar, który jest bardzo ważny, to jest izolacja społeczna, bo w momencie, kiedy nie mamy zębów lub mamy takie zęby, których się wstydzimy, to izolujemy się, a jest bardzo dużo badań obecnie, które pokazują, że izolacja społeczna bardzo wpływa negatywnie na naszą długowieczność, na nasze zdrowie też i psychiczne, i fizyczne. Kolejne problemy to są zaburzenia snu, to jest pewnego rodzaju problemy społeczne związane z tym, że osoby, które mają piękne zęby, są pozytywnie postrzegane w środowisku, mają lepszą pracę, lepiej zarabiają. Także te wszystkie mechanizmy bardzo się ze sobą łączą.
Tak, mam świadomość co do tego, że jak widzę kogoś, kto ma piękny uśmiech, to moje postrzeganie danej osoby się zmienia, ale nie potrafię zrozumieć jako laik, jak stan uzębienia może wpłynąć na to, że będę miał cukrzycę, że będę miał choroby związane z układem krążenia czy z sercem. Jak możemy to połączyć tak, żeby każdy zrozumiał, w tym też ja?
Super, świetne pytanie. Widzę, że jesteś dociekliwy. Wytłumaczę Ci po kolei prostym językiem te mechanizmy. Serce. Bakterie, które znajdują się w naszej jamie ustnej, poprzez uszkodzone naczynia krwionośne trafiają do całego naszego krwiobiegu i powodują na przykład odkładanie się plaszki miażdżycowej w naczyniach, co ma bezpośredni wpływ na zawały serca lub różnego rodzaju udary, a także mają wpływ na krzepliwość krwi, zwiększają tą krzepliwość krwi, co znowu się odbija na całym układzie sercowo-naczyniowym.
Czyli innymi słowy, mam uszkodzone dziąsło i wtedy...
Masz zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, bo okay. Te bakterie mają bezpośredni wpływ na nasze naczynia krwionośne. Drugi mechanizm to jest mechanizm związany z cukrzycą. Ten mechanizm jest wyjątkowo złośliwy, bo jest on dwukierunkowy. Dlatego, że cukrzyca pogarsza stan dziąseł, a mediatory zapalne, które znajdują się w dziąsłach, które przenikają do naszego krwiobiegu, powodują insulinooporność, czyli pogłębiają cukrzycę, a co za tym idzie, powodują dalsze problemy metaboliczne. Dodatkowo odkryto ostatnio, to wszystko, co Ci mówię, jeszcze chcę to tutaj powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, to nie są moje wymysły, tylko to wszystko jest oparte na badaniach naukowych, które jeśli będziesz chciał, to będziemy mogli spokojnie podlinkować pod tym programem. Ale kolejny wpływ tych bakterii z jamy ustnej to jest wpływ na neurony, na układ nerwowy. Bakterie powodują degradację tych neuronów i zwiększają ryzyko na przykład chorób Alzheimera. Kolejny element, różnego rodzaju problemy z zębami zaburzają nam funkcję snu, który również ma ogromne właściwości regeneracyjne dla naszego organizmu. Także to wszystko jest bardzo, bardzo ze sobą połączone. Mhm.
To w tym kontekście mnie przekonujesz, że trzeba o te zęby dbać. Samo mycie pewnie nie wystarczy. Konieczne są także wizyty u dentysty. Będziemy mieli okazję o tym wszystkim jeszcze na pewno porozmawiać. Natomiast chciałbym Cię zapytać jeszcze o jedną bardzo istotną kwestię, bo natrafiłem na informację, że wiele osób w przedziale wiekowym między 65 a 74 lata nie ma ani jednego zęba. Ja nie zaglądam seniorom do jamy ustnej, więc faktycznie nigdy się nad tym szerzej nie zastanawiałem i nie wiem jak jest, ale Ty dysponujesz badaniami, które potwierdzają to, że no, ten problem jest niezwykle powszechny w społeczeństwie.
Tak, są różne badania i te dane oczywiście różnią się w niektórych badaniach o kilka punktów procentowych, ale takie badania, na których ja się opieram, to są badania, które kiedyś znalazłem w danych GUS-u i one pokazują, że 46% pacjentów po 65 roku życia, nie pacjentów, tylko ogólnie ludzi po 65 roku życia jest bezzębnych. Czyli to jest ogromna rzesza ludzi, która każdego dnia ma problemy z uśmiechaniem się, z rozdrabnianiem pokarmów, z takim codziennym, normalnym funkcjonowaniem. I te statystyki w Polsce są bardzo wysokie, bo w Niemczech czy w krajach skandynawskich to nie jest blisko połowa, tylko to jest 10-15%.
Czyli tych zębów nie trzeba każdorazowo tracić, będąc w wieku senioralnym, tylko jest to związane też z jakimiś nawykami, a później się płaci od tego odpowiedni rachunek.
Tak, oczywiście ja jestem bardzo daleki od ocen, bo to nie jest związane tylko z nawykami, dlatego że mam bardzo wielu pacjentów, którzy starali się przez całe życie dbać o zęby, ale niestety być może nie trafiali w dobre miejsce, być może nie mieli do tego predyspozycji, ale pomimo tej dbałości o zęby, te zęby utracili. Natomiast to, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, to jest to, że ten proces jest odwracalny. To jest moja główna taka specjalizacja, rekonstrukcji bezzębia. My tak naprawdę każdego miesiąca kilkudziesięciu osobom przywracamy te uśmiechy. Także jest to odwracalne.
A co się dzieje z człowiekiem po utracie choćby jednego zęba? Czy można dostrzec coś, co jest cechą charakterystyczną dla każdego takiego przypadku?
Tak, można dostrzec coś wspólnego. Najczęściej jest to powiedzenie, jeden ząb to przecież nie jest żaden problem. Zwłaszcza jeśli jest to ząb umieszczony gdzieś z tyłu naszej jamy ustnej. Natomiast ten jeden ząb zaczyna generować potem bardzo dużą spiralę problemów, bo zęby wokół tego jednego brakującego zęba zaczynają się przesuwać, zęby z naprzeciwka zaczynają się wysuwać w dół, dochodzi do powstawania kieszonek patologicznych przy zębach i za chwilę ten jeden pojedynczy...
Kieszone, w których się gromadzą resztki jedzenia też, tak?
Dokładnie, resztki jedzenia, bakterie. I ten pojedynczy problem zaczyna potem narastać do bardzo dużych problemów. A też jeszcze przy tej okazji chciałem Ci powiedzieć, że bardzo często pacjenci, kiedy idą do gabinetu stomatologicznego i usłyszą, że mają ząb do usunięcia, nie wiedzą, że powinni coś od razu z tym miejscem zrobić. I to jest bardzo ważne, drodzy słuchacze, jak kiedykolwiek będziecie musieli usunąć ząb, to pamiętajcie, że powinniście w tym momencie zrobić jedną z dwóch rzeczy. Najlepiej byłoby podczas usuwania zęba od razu wszczepić w to miejsce implant, w procedurze tak zwanej implantacji natychmiastowej, żeby nie doprowadzić do zaniku kości. Ewentualnie, jeśli tego nie zrobicie, bo z różnych powodów jest to niemożliwe, to przynajmniej zabezpieczcie to miejsce, wykonując niedużą odbudowę kości, aby w to miejsce dało się później w prosty sposób wszczepić implant i odbudować to miejsce.
Jesteś znanym popularyzatorem nauki. 80 tysięcy osób na co dzień śledzi Twoje media społecznościowe. To jest ogromny zasięg, biorąc pod uwagę, że propagujesz wiedzę, to można go wręcz pomnożyć względem takich kanałów rozrywkowych, biorąc pod uwagę wartość, która za tym płynie. Mogę książeczkę?
Proszę, oczywiście.
Chcesz wydłużyć swoje życie. Zacznij od zębów. Wszystko, co musisz wiedzieć, zanim usiądziesz na fotelu stomatologa. Co my zatem musimy wiedzieć, korzystając z tej konwencji, że siedzisz na fotelu w moim maluchu, o wizycie u stomatologa? Co chciałbyś naszym widzom przekazać?
Ta książka powstała dlatego, że bardzo często spotykam się z pacjentami w gabinecie, którzy mówią mi, dlaczego wcześniej o tym nie wiedziałem. Bo pewnych rzeczy, które wydarzą się w stomatologii, nie da się już cofnąć. W tej książce staram się właśnie odpowiedzieć na różnego rodzaju pytania. Po pierwsze, właśnie jakie są połączenia naszej jamy ustnej z naszym całym organizmem. Po drugie, w jaki sposób możecie Państwo wybrać gabinet stomatologiczny? Jakie pytania możecie zadać, kiedy już w tym gabinecie jesteście, na co zwracać uwagę? To jest taka bardzo praktyczna wiedza, którą gromadziłem przez tak naprawdę cały swój okres, przez całą moją karierę zawodową.
Co do książki, tak. Natomiast co do samego pytania, to jesteśmy w stanie w telegraficznym skrócie zwrócić uwagę na pewien wątek, który jest związany z wizytą u stomatologa. Coś, co widzowie powinni sobie zapamiętać z tego dzisiejszego odcinka, nim przejdziemy do kolejnych tematów?
Tak, przede wszystkim chodzi ci o to, żebym jakby część treści tej książki przekazał naszym tutaj widzom, żeby mogli skorzystać z pewnych porad, w jaki sposób na przykład wybrać gabinet stomatologiczny.
Bardziej by mi chodziło o to, żeby doprecyzować kwestię, że co powinien wiedzieć każdy człowiek, zanim usiądzie na fotelu dentystycznym. Myślę, że ten temat jest tożsamy z twoją publikacją.
Tak, co powinien wiedzieć. Więc przede wszystkim, drodzy pacjenci...
Bo taki jest podtytuł twojej książki.
Tak. Powinniście przede wszystkim wiedzieć, w jaki sposób taki gabinet wybrać, któremu będziecie mogli zaufać, czyli na co zwrócić uwagę. Na przykład, czy umawiając się do takiego gabinetu na pierwszorazową wizytę, która nie jest wizytą bólową, macie umawianą wizytę konsultacyjną, czy jesteście od razu umawiani na leczenie? Czy dany gabinet dysponuje odpowiednim sprzętem, na przykład tomografią komputerową, skanerami wewnątrzustnymi, mikroskopem do leczenia kanałowego, kto stoi za danym gabinetem, kto jest jego liderem. To są takie kluczowe rzeczy, które są istotne. Następnie, jak już będziecie w tym gabinecie, no to powinniście wiedzieć, o co zapytać, czyli czy otrzymacie plan leczenia, czy jest jakiś plan B, jak to leczenie dzieli się na etapy, jakie są jego koszty. Także jest bardzo dużo takich pytań, które zebrałem w formie checklisty. To oczywiście nie jestem w stanie tutaj tego całego tematu wyczerpać. Ale jeszcze trzecia taka rzecz na koniec, którą chciałbym wam powiedzieć, którą powinniście wiedzieć, to jest to, że idąc do dobrego gabinetu w dzisiejszych czasach, nie powinniście się bać, nie musicie się bać. Bo wciąż ogromna rzesza ludzi, ponad 15% pacjentów w Polsce objętych jest taką bardzo silną dentofobią, a ponad połowa pacjentów cały czas boi się idąc na taką wizytę. Natomiast jeśli dobrze wybierzecie, to możecie się tych lęków pozbyć, bo zadba o Was odpowiednio wykwalifikowany zespół, który będzie Was potrafił znieczulić i przeprowadzi Was przez wyjście z całego tego procesu dentofobii.
Link do książki zostawimy w opisie filmu, ale chciałbym jeszcze się powołać na jeden z materiałów, który ukazał się na twoim kanale kilka tygodni temu. Dotyczył on implantów. Ten film okazał się wiralem w sieci. Bardzo dużo komentarzy, spore zainteresowanie, więc od tego wątku też nie uciekniemy, bo pierwszy raz się w sumie miałem okazję przekonać, że są pewne przeciwwskazania do instalowania implantów. O tym bardzo rzadko się mówi, raczej się zastanawiamy, gdzie założyć, jaki rozmiar dobrać, jakie daje to korzyści, ale są realne medyczne przeciwwskazania.
Tak, to znaczy tutaj odpowiem ci w taki trochę przewrotny sposób, bo tak naprawdę jest bardzo mało już przeciwwskazań i bardzo rzadko spotykamy pacjenta, któremu nie możemy tego implantu wszczepić. Mamy na dzień dzisiejszy metody, o których kiedyś mogliśmy tylko pomarzyć. Potrafimy odbudować praktycznie każdą kość, mamy implanty kątowe, różnego rodzaju techniki wszczepiania tych implantów, tak żeby poradzić sobie z najtrudniejszymi nawet przypadkami. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, gdy pacjent ma jakieś choroby ogólnoustrojowe, zażywa jakieś leki, często związane z leczeniem nowotworów, które uniemożliwiają nam wszczepienie tych implantów. Ale w tych sytuacjach też bardzo często we współpracy z lekarzem prowadzącym jesteśmy w stanie dojść do jakiegoś konsensusu, porozumienia i tego pacjenta do zabiegu przygotować. Natomiast jest jedna bardzo ważna rzecz, na którą chciałbym zwrócić tutaj uwagę, jak już zadałeś mi to pytanie, to, że implant to nie jest tylko taka zwykła metalowa śrubka, którą wkręcamy do kości i która ma być później zębem. Implant to jest część całego systemu, który musi być bardzo dobrze zaprojektowany, żeby dobrze działał. Czyli pacjent do każdego zabiegu implantologicznego musi być przygotowany, nie może mieć właśnie aktywnych stanów zapalnych, musi mieć przeprowadzone leczenie ortodontyczne, bo jeśli najpierw wszczepimy implant, a potem chcemy przeprowadzić to leczenie, to ten implant nam blokuje przesuwanie zębów. Także musi być bardzo dobrze zaplanowany pod kątem protetycznym i odbudowy. Czyli ten implant powstaje na ostatnim etapie, jak już wszystko u pacjenta pozostałe jest przygotowane. Także Dla mnie przeciwwskazaniem do wszczepienia implantów jest nieprzygotowanie pacjenta do niego.
Tak, no jest to pewien proces. Ja zastanawiam się, jak ten proces wygląda w przypadku turystyki dentystycznej. Na jednym z Twoich materiałów też widziałem, że nie jesteś zbyt dużym zwolennikiem tego typu rozwiązania, aby jechać na przykład do Turcji i sobie tam zainstalować nowe implanty zębów. Ale zastanawiam się, czy może tutaj brakuje jakiegoś obiektywizmu, czy jest jakiś inny powód, który stoi za Twoimi takimi radykalnymi poglądami w tym aspekcie, no bo niewątpliwie jest to tańsze niż w polskich gabinetach stomatologicznych zainstalowanie zębów w Turcji, ale czy jest też równie bezpieczne?
Znaczy, chciałbym, żeby to też wybrzmiało, że ja nie jestem przeciwnikiem turystyki medycznej jako takiej. Ja jestem przeciwnikiem leczenia, które nie jest oparte na bardzo dokładnym planowaniu i które musi być przeprowadzone w bardzo krótkim okresie czasu. Bo my też mamy pacjentów przyjeżdżających do nas z zagranicy, nawet mamy pacjentów ze Stanów Zjednoczonych i to też jest turystyka medyczna, tyle że my ją przeprowadzamy na własnych warunkach. To znaczy diagnozujemy, bardzo dokładnie planujemy i nie idziemy na żadne kompromisy, jeśli chodzi o czas, nie skracamy leczenia przez to, że pacjent ma umówiony samolot czy z tego typu powodów. Ale turystyka medyczna, ta standardowa, z którą się spotykamy, niestety ona się kojarzy z Turcją, chociaż ja sam do Turcji jako kraju, tak jak wspomniałem wcześniej, nie mam negatywnego nastawienia. Ale właśnie ta turystyka standardowa medyczna opiera się na tym, że pacjent jest bardzo często, bardzo szybko diagnozowany, często tylko na podstawie zdjęć. Czasami pojawiają się krótkie nawet wizyty konsultacyjne, że lekarze z Turcji przyjeżdżają do Polski i diagnozują pacjenta, ale my w tak krótkim czasie nie jesteśmy w stanie tej diagnostyki bardzo dobrze przeprowadzić. I potem pacjent jedzie na tydzień czasu do jakiegoś kraju i ma przeprowadzone to leczenie, które było zaplanowane. Tam nie ma miejsca na jakąś zmianę tego planu leczenia, nie ma czasu właśnie na leczenie ortodontyczne, na przygotowanie się do tego całego procesu. Także to leczenie jakościowo niestety jest bardzo słabe. I później, co za tym idzie, co widzę na przykładzie pacjentów, którzy potem wracają do nas po takim leczeniu, to leczenie finalnie jest dużo bardziej kosztowne, dlatego że jest bardzo dużo powikłań, leczenie powikłań jest znacznie kosztowniejsze niż wykonanie tego pierwotnie. Jeśli musisz iść na wizytę kontrolną, czy coś ci się odkręci, poluzuje, jest jakiekolwiek powikłanie, to musisz kupować bilet do Turcji, musisz wykupywać hotele i naprawdę to jest ekstremalnie kosztowne i ryzykowne leczenie. I jeszcze tylko słówko, to, że na początku, jak wychodzisz z tego gabinetu w Turcji, masz piękny uśmiech i to wszystko świetnie wygląda, to jest nieważne. Bo to jest trochę tak jak zamalowanie rdzy albo zaszpachlowanie na ścianie jakichś problemów, które po roku, po dwóch albo po trzech wybuchają z dziesięciokrotnioną siłą.
Wracając jeszcze do kwestii biznesowych, co też awizowałem na samym początku materiału, muszę Cię zapytać o proces sprzedaży kliniki, bo sprzedałeś klinikę, w której było zatrudnionych 120 osób, a jednocześnie przez kilka kolejnych lat w zasadzie nią zarządzałeś. To był wymóg kupującego? Jak wygląda sprzedaż takiego potężnego brandu, biorąc pod uwagę ten czynnik, o którym przed chwileczką wspomniałem?
Zwykle przy tego rodzaju przejęciach, oczywiście nie mogę tu wchodzić w szczegóły, ale umowa polega na tym, że były właściciel jeszcze przez jakiś czas musi w tej firmie pracować i tą firmę wspierać. I tak jak wspomniałem na początku, ja z wielką radością to robiłem, dlatego że było to moje dziecko, budowałem tą firmę przez 15 lat i byłem odpowiedzialny też za wszystkich pacjentów, którzy w tej klinice się leczyli. Natomiast po tych kilku latach pracy zobaczyłem, że naprawdę moja wizja stomatologii się bardzo rozjeżdża z wizją korporacyjną. Ja wyznaję taką zasadę, że sukces leczenia jest sumą szczegółów, a ja na te wszystkie szczegóły w trybach korporacyjnych nie miałem wpływu. Dlatego właśnie podjąłem tą decyzję, że odszedłem z tamtej firmy, otworzyłem nowy gabinet. No a też mój najstarszy syn jest już teraz jest studentem stomatologii we Wrocławiu. Mój młodszy syn, zresztą Filip, zdaje teraz...
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Kubę, Filipa i Borysa. Ten młodszy syn zdaje teraz maturę i też idzie na stomatologię, także czeka nas wkrótce pewnie sukcesja i będę mógł tą całą kilkudziesięcioletnią wiedzę przekazać moim synom, co jest dla mnie ogromną radością.
No, to jest wielka sprawa i też wielki przywilej, na który sobie sam poniekąd zapracowałeś, kształcąc swoje dzieci. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić na chwileczkę do tych kwestii związanych z prowadzeniem gabinetu i kosztów, bo my często jako konsumenci, klienci, pacjenci przechodzimy i wykładamy kilkaset złotych za najdrobniejszą rzecz, najdrobniejszą usługę z naszej perspektywy w gabinecie stomatologicznym, a ty jeszcze przed nagraniem zasugerowałeś mi, że nie mam świadomości co do tego, jakie są koszty prowadzenia takiego przedsięwzięcia. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o podatki, ale o personel, o pewnie parę jeszcze innych zmiennych. Czyli jeśli ja na przykład w ciągu godzinnej wizyty zostawiam 1000 złotych, to statystycznie ile z tego zostaje w kieszeni stomatologa?
Trochę bym to pytanie jakby zmienił, bo to jest pytanie, ile zostaje w kieszeni stomatologa, ale też ile zostaje w kieszeni właściciela gabinetu. Bo stomatolodzy zarabiają tyle, na ile podpiszą kontrakty z gabinetem. Im lepszy stomatolog, tym ma lepsze stawki, więc taka ogólna zasada jest taka, że im droższy gabinet, tym pracują tam lekarze, którzy są lepiej przez rynek wyceniani. Ale też my, jako ja patrzę z perspektywy i lekarza, i właściciela biznesu, to jako właściciel gabinetu stomatologicznego ponosimy każdego miesiąca ogromne wydatki na sprzęt, na utrzymanie lokalu, na różnego rodzaju ubezpieczenia, utrzymanie personelu, który też te stawki cały czas wzrastają, na zakup materiałów, narzędzi. No, jakbym pokazał ci swoją listę kosztów miesięcznych, to pewnie by nam się tutaj do tego malucha nie zmieściła. Także no jakość tego, jeśli chcemy wykonywać jakościowe, dobre leczenie, to niestety musimy też wydawać na to duże środki, na całe to zaplecze, z którego wy jako pacjenci tak naprawdę nie zdajecie sobie nawet sprawy. Mhm.
Ale też potrafię sobie wyobrazić, że w sercu i w głowie stomatologa, który jest zarazem przedsiębiorcą, zachodzi swego rodzaju konflikt, no bo ty byłeś w niecodziennej roli, musiałeś jakość utrzymać na równi z zyskownością i to jest proces bardzo trudny do pogodzenia.
Tak, to jest super pytanie, bo ja sam sobie to pytanie jakiś czas temu wielokrotnie zadawałem, ale odpowiedź na nie była trudna tylko do pewnego momentu. Dopóki sobie nie uświadomiłem, że ja muszę być zawsze przede wszystkim lekarzem, a potem dopiero biznesmenem. I wszystkie decyzje, które podejmuję w gabinecie dotyczące procedur, jakości leczenia, inwestycji, podejmuję zawsze z tej perspektywy. Zawsze najpierw patrzę, jak chciałbym być wyleczony, bo też z całym moim zespołem zawsze powtarzamy sobie, że leczymy pacjentów tak, jak sami chcielibyśmy być leczeni, jak leczymy nasze dzieci, nasze rodziny, naszych znajomych. Jeśli w ten sposób podchodzimy, to wszystko się staje dużo prostsze. A takie podejście do pacjentów jest dla nas najlepszą też później rekomendacją. Zwraca się po wielokroć, bo ci pacjenci po prostu do nas wracają. Także ta uczciwość w tym wszystkim jest najważniejsza.
Uczciwość jest bardzo potrzebna do budowania jakiegokolwiek biznesu, nieskazitelny wizerunek wskazany, ale zastanawiam się też, z jakimi zagrożeniami wiąże się prowadzenie biznesu w oparciu poniekąd o swoje nazwisko, bo ty swoich firm imieniem i nazwiskiem nie nazywałeś, ale z drugiej jednak strony no, byłeś w tym biznesie mocno obecny, więc taką refleksją też możesz się jak najbardziej z naszymi widzami, przedsiębiorcami podzielić.
Tak. No myślę, że takim dużym problemem, z którym borykają się lekarze, stomatolodzy, właściciele gabinetów stomatologicznych, to jest to, że budują firmy w taki sposób, że opierają bardzo dużo rzeczy na sobie. Nie budują zespołów, nie budują systemów, chcą bardzo dużo rzeczy robić samodzielnie i wtedy rzeczywiście zaczyna im na to wszystko brakować czasu. Brakuje im czasu na dobre leczenie, na dobre planowanie, na dobre zarządzanie biznesem. tu trzeba znaleźć równowagę w tych dwóch rolach. Ja osobiście teraz w gabinecie leczę pacjentów 3 razy w tygodniu po około 6-8 godzin. Pozostały czas spędzam na zarządzaniu tą firmą lub na życiu, bo mam też mnóstwo różnego rodzaju pasji, interesuję się tą długowiecznością, więc uprawiam różnego rodzaju sporty. No i to jest dla mnie bardzo ważne, żeby ten balans znaleźć.
Interesowanie się długowiecznością dla każdego pracoholika albo człowieka, który ma cel na horyzoncie i jest ten cel niezbędny do tego, żeby funkcjonować, jest czymś niezwykle istotnym, no bo już ten cel jest. Jeśli interesujemy się długowiecznością, to jest to dziedzina, która nie ma końca i cały czas są nowe wyniki, cały czas coś można robić, cały czas w tym zakresie można się rozwijać. Z takim przesłaniem na koniec chciałbym Was pozostawić, ale także dopytać swojego gościa, czy coś tytułem podsumowania chciałby przekazać naszym widzom. Może być to rada zarówno biznesowa, jak i życiowa, albo nie musi to być żadna rada, tylko po prostu luźne stwierdzenie.
Może podsumuję to tak, że interesuję się długowiecznością z tego powodu, że kocham swoje życie. Udało mi się je tak poukładać, że otaczają mnie bardzo bliskie mi osoby, kocham swoją pracę, mam czas na pasję i tego wszystkim Państwu życzę, żebyście znaleźli taki balans w swoim życiu, żebyście doszli do takiego momentu, żeby warto było długo żyć.
Że można było powiedzieć, żal umierać.
Dokładnie.
Dziękuję bardzo. Zostawcie proszę komentarz po sobie i wszelkie refleksje dotyczące branży stomatologicznej też mile widziane. Wojciechu, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.